Dzisiaj zabieram Was w lata 80. i początek lat 90. Zmienia się wtedy wszystko w Polsce. Pada komunizm. Kraj przechodzi niesamowitą przemianę. Coś się kończy, coś zaczyna. W tym samym czasie kończy się też życie aż 3 osób. Zupełnie niewinnych. Adela i Mieczysław Turscy mieszkają w Opolu Lubelskim, odkąd tylko można sięgnąć pamięcią. Mieszkają w willi przy ulicy Stary Rynek, gdzie od wielu, wielu, wielu lat prowadzą gabinet dentystyczny. Pani Adela przyjmowała tam pacjentów od dziesiątek lat, była bardzo szanowaną panią stomatolog, pomagała w najtrudniejszych sytuacjach. Nawet w nocy potrafiła otwierać drzwi i przyjmować pacjentów z bolącymi zębami w nagłych wypadkach. Pan Mieczysław z kolei zajmował się protetyką, szczególnie na starość, kiedy już nie przyjmował pacjentów do leczenia stomatologicznego, tylko zajmował się właśnie protetyką i w swoim gabinecie robił nie tylko nowe protezy, ale też naprawiał te uszkodzone. Małżeństwo więc zaskarbiło sobie sympatię mieszkańców Opola Lubelskiego. Są szanowani, często odwiedzani przez mieszkańców miasteczka. Przede wszystkim jednak uchodzą za bardzo pracowitych, ale też zamożnych. Cieszą się olbrzymim uznaniem, dlatego że mimo, że ludzie wiedzieli, że oni są majętni, to nie zazdrościli im tego majątku, ponieważ wiedzieli, że każda złotówka, każdy antyk, który jest w tym mieszkaniu, każdy najmniejszy nawet skarbek, który tam się znajduje, został zarobiony przez ich ciężką pracę. Poza tym, że pracowali bardzo ofiarnie, to jeszcze udzielali się na rzecz społeczności, więc pomagali lokalnym szkołom, udzielali się w komitetach rodzicielskich, organizowali różne badania za darmo. Oprócz tego, ile robili dla społeczności w Opolu Lubelskim, mieli też 2 synów. Jeden z nich wyprowadził się do Paryża jakiś czas wcześniej, a drugi z kolei mieszka w Lublinie. Jest lekarzem, podobnie jak jego rodzice, ale nie jest stomatologiem. On z kolei często dzwoni do swoich rodziców, opiekuje się nimi, ale też sprawuje nad nimi taką opiekę medyczną, w związku z czym przyjeżdża do nich często, ordynuje leki, sprawdza, czy się dobrze czują, no dba o nich jak przykładny syn. W pewnym momencie ich życia pani Adela i Mieczysław zaczęli chorować, w związku z czym wymagali już takiej stałej pomocy. Ale syn nie był w stanie do nich przyjeżdżać kilka razy dziennie. Po pierwsze, nie mieszkał w tym samym mieście i mimo, że nie miał daleko, no to jednak nie da się prowadzić swojej rodziny, kariery zawodowej i jeszcze zajmować się rodzicami, którzy chcieli być niezależni, mieszkać osobno i jeszcze prowadzić swoją jakąś tam działalność. W związku z czym pojawił się taki pomysł, żeby pani Adela i pan Mieczysław zatrudnili kogoś do stałej opieki. I tak się dzieje. Trafiają państwo Turscy na pana Władysława, który jest od nich młodszy, ale nie jest najmłodszy, bo ma mniej więcej, jest w połowie lat 40. swojego życia. i on przystaje na taką propozycję zamieszkania z nimi i opiekowania się nimi w zamian. Jest bardzo szczęśliwy i zadowolony z tej pracy. Więc przebywa w ich mieszkaniu całe dnie, ma swój pokój, otwierał każdemu drzwi, zajmował się takimi pracami porządkowymi, więc gotował. A kiedy się okazało, że państwo turscy, no, nie opłaca im się kupować codziennie żywności, przygotowywać tych posiłków, więc zdecydowali się na to, żeby obiady jadać ze stołówki w lokalnym szpitalu i po te obiady codziennie Władysław jeździł, potem zawsze kupował dwie porcje, potem dzielił to na trzy i tak wspólnie zjadali sobie posiłki. Władysław pełnił rolę też takiego, oprócz tego, że się zajmował starszym państwem, to jeszcze właśnie pełnił rolę takiego jakby, no, nie chcę tutaj użyć takiego złego słowa, ale może kamerdynera. On otwierał drzwi, decydował o tym, kto wchodzi do domu, chociaż to też było tak, że on podchodził do drzwi, uchylał je, drzwi były na łańcuszek. I pytał, kto jest po drugiej stronie drzwi, ktoś się tam przedstawiał i kiedy Władysław uznawał, że to jest osoba, która faktycznie ma jakieś prawo, żeby teraz właśnie się znaleźć tutaj w tym domu i oczekiwać jakiegoś spotkania, szedł po pana Mieczysława i dopiero pan Mieczysław decydował, czy kogoś wpuszczać, czy nie. Jesień swojego życia państwo turscy postanowili też spędzić w taki miły sposób dla nich, ponieważ prowadzili też, czy właściwie to posiadali, dość spore gospodarstwo rolne w takiej miejscowości jak Zastów Karczmiński i tam postanowili, że będą uprawiać jabłka. Sprawiało im to olbrzymią przyjemność, było taką odskocznią od codzienności, a tak dobrze im szła ta produkcja, znaczy no nie produkcja, no ale posiadanie sadu z jabłkami, z jabłoniami, tak dobrze im szła, że na lokalnych ryneczkach ich jabłka, które zwano potocznie jabłkami od doktorów, no, były bardzo pożądanym towarem i znanym. To wszystko dzieje się oczywiście w latach 80., w których obok właśnie za płotem, też w Zastowie Karczmińskim, podobne gospodarstwo rolne posiada również pewien mężczyzna w podeszłym wieku, który pomaga turskim właśnie przy zbiorach jabłek. Jest zatrudniany, to jest bardzo częsta praktyka w takich rolniczych regionach, kiedy przychodzi czas zbiorów, to zatrudnia się właśnie osoby, które pomagają właśnie w zbiorach różnych owoców czy tam warzyw. No i właśnie ten mężczyzna był często zatrudniany przez państwa turskich. Mężczyzna ma syna, który również pomaga mu w prowadzeniu gospodarstwa. I obaj mężczyźni wpadają w pewnym momencie na taki pomysł, szczególnie ten młodszy tutaj właśnie nalega na to, że tato, zobacz, mamy duże gospodarstwo, ale obok ci starsi ludzie też mają ten sad, te jabłka tam mają super, super im się powodzi. Może po prostu odkupmy od nich ten kawałek ziemi i będzie nasz biznes się lepiej rozwijał. W związku z czym udają się do państwa turskich, do Opola Lubelskiego i przedstawiają hojną ofertę kupna działki, tej sąsiedniej ich działki. Ale państwo turscy nie są zainteresowani sprzedażą. I nie jest to nawet taka chłodna kalkulacja, że opłaca im się po prostu prowadzić ten sad i zbierać te jabłka i dbać o to wszystko, ale bardziej chodzi o to, że zwyczajnie w świecie przynosiło im to niesamowitą przyjemność i nie chcieli się tego pozbywać, po prostu. Natomiast dla tych mężczyzn ziemia była coraz bardziej opłacalną inwestycją. Oni nic innego nie robili, znaczy nie tak dochodowego jak na przykład prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Ale tutaj państwo turscy mieli bardzo jasno przedstawione, czy bardzo jasno przedstawili swoje stanowisko, że oni tej ziemi nie chcą sprzedawać, że ta ziemia po prostu nie jest na sprzedaż, koniec tematu. Mieczysław do tego wszystkiego jakoś wiązał te ziemię i te jabłka, które sprzedawali z żoną na różnych straganach, jako też takie dawanie znowu okolicznej społeczności, czegoś dobrego, czegoś, co jest wynikiem jego sumiennej i takiej rzetelnej pracy. Jednak sąsiad z Zastowa Karczmińskiego nie zniechęca się i wpada na pomysł, że spróbuje negocjować z Turskimi jeszcze raz. Tym razem proponuje, że odkupi od nich mniejszą część pola, zostawiając właścicielom małą przestrzeń, którą sobie będą mogli w dalszym ciągu uprawiać, że to będzie taka namiastka tego sadu, a do tego jeszcze oferuje im, że podzieli się im ich z nimi procentem ze sprzedaży tych jabłek, które będą uprawiane na tej większej części działki, którą oni mają sprzedać. Mieczysław w trakcie, kiedy dochodzi do tego spotkania, czy to właśnie nawet nie jest spotkanie, tylko ten sąsiad nachodzi go w pracy, kiedy on tam pracuje sobie w gabinecie, więc jest zajęty. Zastyga mu wtedy szczęka od jednego z pacjentów i jest już poirytowany tym, że ten sąsiad ze wsi nie chce w ogóle przyjąć do wiadomości, że nie, ta działka nie jest na sprzedaż i nigdy nie będzie, w związku z czym ta rozmowa kończy się taką dość ostrą wymianą zdań, ponieważ Mieczysław wyprasza tego mężczyznę ze swojej willi i mówi, że absolutnie nie chce sprzedawać działki, że ten mężczyzna ma po prostu mu więcej już nie przeszkadzać i nie zawracać głowy. Więc to jest takie nieprzyjemne spotkanie. Temat właściwie się ucina. Życie płynie sobie spokojnym torem, więc codziennie państwo turscy wstają sobie o 6:00, rano jedzą sobie śniadanie w towarzystwie swojego opiekuna, potem każdy się udaje do swoich codziennych czynności. Pani Adela jest dużo mniej aktywna niż pan Mieczysław. Pan Mieczysław pracuje, robi te protezy, pomaga pacjentom, czy ma jakichś tam swoich pacjentów, klientów. I on się tym głównie zajmuje, natomiast pani Adela jest dość schorowana i ona głównie śpi w ciągu dnia. Odpoczywa lub śpi, czyta książki, więc po prostu leży, jest taka mniej aktywna fizycznie niż jej mąż. Z kolei Władysław zajmuje się wszystkim tym, na co starsi państwo nie mają siły albo już i ochoty. Zawsze przed południem jedzie do tej stołówki szpitalnej, po obiad wraca, potem spożywają razem posiłek. Starszych państwa też zawsze można było spotkać o 19:00 przed telewizorem, bo oglądali wiadomości, czy o 19:30, a ich sen nie przychodził później niż o 22:00. Taką przyjemną rutynę zaburzyło wydarzenie z przeszłości, sprzed kilku lat, które było dla nich traumatyczne i bardzo nieprzyjemne, ponieważ w ich mieszkaniu, właściwie to w ich domu, doszło do rabunku i podczas tego napadu złodzieje ukradli część biżuterii, cały sprzęt RTV, który wtedy był rarytasem, mało kto miał kolorowy telewizor, magnetowid i tak dalej. I to wydarzenie zmieniło podejście państwa turskich do własnego bezpieczeństwa, w związku z czym ich drzwi wejściowe były zawsze zamknięte na klucz. Od wewnątrz zawsze je zamykali. To nigdy nie było tak, że czuli się kiedykolwiek bezpiecznie po tamtym wydarzeniu, po prostu zawsze to był nawyk taki, że zamykali te drzwi i do tego, jak powiedziałam wcześniej, one też były dodatkowo zamknięte na łańcuszek, że jeżeli już ktoś zdecydował się, żeby je otworzyć, to jeszcze był ten łańcuszek, który nie pozwalał ewentualnemu sprawcy wtargnąć do tego mieszkania. Do tego, kiedy pojawił się w ich domu, Władysław był takim dodatkowym elementem, który chronił starszych państwa od wpuszczenia do domu kogoś niepowołanego, ponieważ Władysław był bardzo sumienny i faktycznie zawsze sprawdzał, kto przychodzi i nawet sam decydował o tym, żeby czasami kogoś nie wpuścić. Nie wiem, jakie to były sytuacje, ale tak było. Turscy wiedzieli, że muszą być dobrze zabezpieczeni, ponieważ no, być może ich przyjaciele z Opola Lubelskiego nie stanowili dla nich żadnego zagrożenia, no ale takie wieści o czyimś majątku rozchodzą się bardzo szybko. Oni są starszymi ludźmi, więc są takim łakomym kąskiem dla potencjalnych rabusi. Dlatego Adela też miała ukryty w swoim gabinecie protetycznym szklany luksfer, który trzymała tam dla ewentualnej ochrony. Wiedziała, że jeżeli ktoś wtargnie do jej pokoju, to pod ręką ma ten taki ciężki przedmiot, którym może uderzyć sprawcę w głowę. I ten Luxfer trzymała w swoim gabinecie od czasu właśnie tego napadu. Państwo turscy wiedzieli też, że jeśli padną ponownie ofiarami rabunku, to muszą szybko dać jakieś kosztowności złodziejom, żeby nie zostać zaatakowani, więc poświęcają część swoich kosztowności na okup dla przyszłych rabusiów, czy tam potencjalnych rabusiów. Wiedzą, że to im da pewnego rodzaju komfort, że nawet w tej najgorszej sytuacji będą w stanie szybko dać rabusiom to, czego oczekują, w nadziei, że nie będą chcieli penetrować mieszkania głębiej. Wszystkie kosztowności ukrywają w metalowych puszkach, które lutują czy tam spawają i ukrywają w gabinecie dentystycznym Adeli, w związku z czym dla takiego potencjalnego złodzieja, który wpadnie do ich domu celem przeszukania go, żeby znaleźć jakieś tam kosztowności, to takie puszki, które gdzieś tam znajdują się pomiędzy masą protetyczną a jakimiś innymi specyfikami stomatologicznymi, no nie będzie to sugerowało złodziejom, że właśnie tam może znajdować się coś atrakcyjnego. W marcu 1991 roku Mieczysław wywiesza w oknie informację o sprzedaży dwóch Fiatów 126P, maluchów. Informacja ta szybko trafia do mieszkańców Opola Lubelskiego, ale też okolicznych miejscowości, między innymi do Zdzisława, syna tego samego mężczyzny, który kilka lat wcześniej próbował odkupić ziemię od państwa turskich. Zdzisław mieszka w Nowej Soli wraz z żoną i 7-letnią córką. Zdzisław nie chciał być rolnikiem nigdy, tak jak jego ojciec, a jego starszy brat nie potrafił zrozumieć tej decyzji brata. Między braćmi doszło do sprzeczki. Starszy brat nie mógł pogodzić się z tym, że młodszy roztrwonił pieniądze ojca, które dostał na życie, czy tam, nie wiem, na nową drogę życia, kiedy sam stał się ojcem. No i te pieniądze poszły głównie na alkohol. Nie mógł też wybaczyć bratu, że ten chce zostawić ojcowiznę, na której tak bardzo ojcu i bratu zależy. Kłótnia poszła o krok dalej i Zdzisław ugodził nożem swojego brata. Ten z kolei wylądował w szpitalu, a ojciec z tego powodu wyrzucił Zdzisława z domu. Zdzisław znalazł pracę w lubelskim zakładzie komunalnym i zamieszkał w hotelu pracowniczym w Nowej Soli. Po jakimś czasie doszło między ojcem a Zdzisławem do porozumienia i ojciec postanowił przyjąć syna marnotrawnego i rozdzielił majątek, przepisując starszemu synowi całą ziemię, a Zdzisławowi 5000 złotych. Nie mam zielonego pojęcia, jakie wtedy były ceny ziemi, ale wydaje mi się, że 5000 złotych to była całkiem spora suma, więc podejrzewam, że mogła to być równowartość tej ziemi, ceny tej ziemi w tamtych czasach, chociaż tutaj absolutnie jestem laikiem, więc proszę mnie poprawić. No, mogę tylko tak mniemać, że to było dużo, ponieważ wiem, za jaką kwotę moi rodzice kupowali 70-metrowe mieszkanie w Zabrzu, więc w mieście większym, i to były właśnie pieniądze tego typu. Więc wydaje mi się, że to może być całkiem autentyczna kwota. Zdzisław otrzymał te pieniądze i o dziwo nie chciał ich przepić i przehulać, ale chciał je szybko pomnożyć, żeby dojść do wielkich pieniędzy. A że to był początek lat 90. i wszystko właściwie było możliwe, no to nikogo to nie dziwiło, że ktoś chce te pieniądze inwestować i pomnażać. Oferuje więc kumplowi, swojemu jakiemuś tam znajomemu, że za 30 zł odkupi od niego srebrną monetę, którą kiedyś podczas spotkania przyuważył. Kolega jednak wiedział, że jego moneta jest z czasów międzywojennych, a jej wartość jest o wiele większa niż 30 zł, więc odrzucił tę propozycję. To był jego pomysł na pomnożenie majątku. Wiosną 91 roku Zdzisław traci pracę i w tym czasie zaczyna handlować towarem, który sprowadza sam z Niemiec. Jeździ tam, kupuje proszki, produkty spożywcze, takie, które jeszcze w Polsce są niedostępne, na przykład pampersy. Ale biznes nie idzie mu najlepiej. Rejestruje się jako bezrobotny i dostaje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 75 zł miesięcznie. Za takie pieniądze Zdzisław nie jest w stanie przeżyć, a co dopiero utrzymać rodziny, dlatego zaczyna pożyczać pieniądze od swoich znajomych. W kwietniu 91 roku Zdzisław wraca do rodziny, czy w sensie jedzie do ojca i swojego brata, z którymi był skłócony jeszcze całkiem niedawno, i tam pomaga przy roli. Rodzina w zamian za to wspiera go finansowo, ale on nie siedzi tam za długo, nienawidzi pracy w polu, więc wraca do Nowej Soli i tam wraca do żony i córki. Nie rozstają się, tylko po prostu mieszkają przez jakiś czas osobno. Po kilku tygodniach wraca do rodziców. Tym razem chce zaprosić ich na uroczystość pierwszej komunii świętej swojej córki. A rodzice Zdzisława cieszą się z zaproszenia i z tego, że syn wydaje się być taki już ułożony i ustatkowany. W połowie czerwca Zdzisław znowu czegoś chce od swoich rodziców. W tym czasie jego starszy brat jest na wyjeździe zagranicznym, a Zdzisław dowiaduje się, że Mieczysław Turski, czyli sąsiad, właściciel działki, która znajduje się za płotem, od jakiegoś czasu próbuje sprzedać dwa samochody. Zdzisław jest tym zainteresowany i po kilku dniach decyduje się na wyjazd do Opola Lubelskiego, by zobaczyć osobiście te samochody. Kiedy przyjeżdża na miejsce, drzwi otwiera mu Władysław, jak zawsze. Władysław nie chce oczywiście wpuścić intruza, ponieważ nie zna go, ale mężczyzna mówi mu, że chce kupić samochód, właściwie to dwa samochody, w związku z czym Władysław zamyka drzwi, idzie po pana Mieczysława, który ma zadecydować, czy wpuszcza mężczyznę do środka, czy nie. No, Mieczysław kojarzy Zdzisława, więc zaprasza go do środka, wchodzą tam razem, gdzie mężczyźni rozmawiają o samochodach. Po chwili Mieczysława woła żona, nie wiem w jakiej sprawie, więc na chwilkę przeprasza swojego gościa i idzie zobaczyć, co się dzieje, ale Zdzisław zamiast zostać w przedpokoju, podąża za Mieczysławem i przy tej okazji ogląda sobie mieszkanie i robi taki rekonesans. Po chwili rozmowy z małżeństwem schodzą w końcu na dół do garażu, gdzie Zdzisław ogląda te samochody i próbuje negocjować cenę. Rozmowa Zdzisława i Mieczysława zostaje nagle przerwana, ponieważ do Turskich przyjechali jacyś goście, więc Zdzisław żegna się, wychodzi i kieruje się na przystanek PKS. W autobusie spotyka znajomego, tam z nim rozmawia, a później idzie na piwo z tym znajomym. Kilka dni później Zdzisław postanawia odwiedzić swojego dobrego kolegę w Kazimierzu Dolnym, który jest całkiem niedaleko. Z kolegą rozmawia o tym, że od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, zwierza mu się z tego problemu, że ma problem z pieniędzmi też i że już nie wie, co ma zrobić, bo i handluje tymi rzeczami z Niemiec, i pomaga rodzinie, i próbuje inwestować pieniądze, które już dawno roztrwonił, te 5000 zł. W związku z czym nie pozostaje mu nic innego, jak dokonać napadu i te pieniądze po prostu zdobyć. Kolega podsuwa mu namiar na męża koleżanki, który może mu pomóc w tym napadzie. Też fajny kolega, że nie zareagował w jakiś inny sposób, na zasadzie stary, co z tobą jest, nie? Jaki napad, tylko od razu dał mu namiar na kogoś, kto mógłby mu pomóc w tym. Mężczyźni postanawiają odwiedzić tego właśnie znajomego. Zdzisław jednak nie zna go osobiście, więc kupuje butelkę wina, która ma szybko przełamać pierwsze lody. Mężczyźni rozmawiają początkowo o sąsiadach, pogodzie, o tym, jak się dzieje teraz w naszym kraju, że jest wszystko inaczej. Kiedyś to było, dzisiaj to nie ma. Ale Zdzisław w pewnym momencie zaczyna temat, który jest powodem jego wizyty u tego człowieka. Więc pyta tego nowo poznanego mężczyznę, czy jego sąsiad piekarz ma duży majątek i czy opłaca się go okradać. Mężczyzna jest bardzo zdziwiony pytaniem i mówi, że to nie ma sensu. W ogóle o co chodzi w tym całym spotkaniu? Jednak Zdzisław próbuje go zainteresować, sprzedając cały pomysł na realizację napadu. Kolega z racji tego, że jest osobą znaną piekarzowi, bo chodzi generalnie o piekarza, który mieszka obok tego mężczyzny. Według planu Zdzisława on ma iść jako pierwszy, ponieważ piekarz go zna, więc otworzy mu drzwi. W tym samym czasie wpuszcza do środka tego właśnie znajomego, ale wtedy też wchodzi do środka Zdzisław, który ma dokonać tego napadu. Jednak mężczyzna, kiedy słyszy o tym naprawdę głupim pomyśle, nie dość, że bardzo szybko mówi, że absolutnie nie weźmie w czymś takim udziału, to jeszcze wyprasza tych mężczyzn ze swojego domu. No, kończy się to spotkanie dość niemiło, a żona tego mężczyzny, do którego przyszli, była bardzo zaniepokojona tym, że w ogóle taka propozycja padła i że jeżeli dojdzie teraz do jakiegoś napadu, to czy oni będą mieli z tym coś wspólnego, czy nie. W sensie, czy zostaną w to wmieszani. Zdzisław jeszcze proponuje na odchodne, że może nie będą okradać tego piekarza, ale w Opolu Lubelskim jest takie małżeństwo starszych ludzi, którzy są dentystami i że on ich zna, więc jego plan na pewno wypali bez tego nawet mężczyzny. W związku z czym mówi, że tam będzie dużo łatwiej, ale ta mężczyzna już naprawdę ma tego dość, nie chce tego słuchać i już tak stanowczo wygania właściwie tych dziwnych typów ze swojego domu. 31 lipca 1991 roku do Opola Lubelskiego przyjeżdża Zdzisław. Pożycza 100 zł od żony kolegi, a następnie jedzie do innego znajomego, któremu proponuje pracę na roli u ojca. Mężczyźni spędzają wieczór razem, a rano mają wrócić do gospodarstwa ojca Zdzisława i rozpocząć pracę. Rano jednak wcale nie udają się do tego gospodarstwa, ale jadą do Opola Lubelskiego. Przyjeżdżają do domu państwa Turskich w porze obiadowej, jest 25 lipca, i w tym czasie w willi Turskich Władysław szykuje się do wyjścia po odbiór obiadu ze szpitalnej stołówki. Kiedy Władysław wychodzi, Adela i Mieczysław zostają sami w domu. Mieczysław porządkuje jakieś dokumenty w swoim gabinecie, Adela leży w łóżku i po chwili Mieczysław słyszy pukanie do drzwi, więc jest przekonany, że to Władek albo czegoś zapomniał, albo przyszedł jeszcze coś tam sprawdzić w domu. Więc przekonany, że to jest jego pomocnik i opiekun, otwiera te drzwi, nie pytając, kto stoi po drugiej stronie. Wtedy napastnicy wpadają do środka. Zdzisław bierze do ręki siekierę, która stoi zawsze w przedpokoju i służy do rąbania drewna na opał, i zadaje kilka ciosów Mieczysławowi natychmiast. Mężczyzna od razu upada, zalewa się krwią. Napastnicy przeciągają ciało mężczyzny do gabinetu i w tym samym czasie oczywiście tą całą szamotaninę, która ma miejsce w przedpokoju, słyszy Adela, w związku z czym ona na początku jest pewna, że to Władek wrócił z obiadem, jest głodna, więc schodzi na dół i wtedy zostaje zaatakowana przez zabójców swojego męża, ponieważ nie wie jeszcze, że jej mąż już nie żyje. Zdzisław bierze luksfer, ten sam, który Adela trzyma na taką czarną godzinę w swoim gabinecie po to, żeby obezwładnić nim napastników, i rzuca nim w Adelę. Trafia gdzieś w okolice jej głowy, więc kobieta od razu upada. I Zdzisław do tego zadaje jej kilka ciosów młotkiem, który jest bardziej poręczny i który też albo przyniósł ze sobą, już teraz nie wiem, albo znalazł go gdzieś też w pobliżu. I miażdży jej czaszkę tym młotkiem. Rzeź trwa i właściwie już mężczyźni mogliby zacząć przeszukiwać mieszkanie, kiedy słyszą zgrzyt klucza w drzwiach, klucza w zamku. Więc wiedzą, że wraca już Władysław, który jest jednak w pełni sił, nie to co starsi państwo. No ale niestety oni mają przewagę nie dość, że liczebną, to jeszcze taką, że mężczyzna się absolutnie nie spodziewa tego, co zostanie w środku. W związku z czym Zdzisław przede wszystkim postanawia obezwładnić Władysława. Czeka jednak, aż ten odłoży pudełka z obiadem w kuchni i wtedy atakują go chyba właśnie w kuchni, zaciskają pętlę kabla od żelazka, po czym uderzają go młotkiem, duszą go i Władysław w ten sposób umiera. W związku z czym właściwie po kilkunastu minutach w tym domu nie żyją już trzy osoby: Adela, Mieczysław i Władysław. Napastnicy plądrują mieszkanie, co zajmuje im około godziny. Kradną od 100 do 200 srebrnych polskich monet wyemitowanych w latach 1918-1939, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym, o wartości od 2300 zł do 4600 zł. Dwie metalowe puszki z nieustaloną zawartością i o nieustalonej wartości, czyli znaleźli tę skrytkę. Podejrzewam, że po prostu starsi państwo musieli im w jakiś sposób chyba szybko powiedzieć, gdzie to się znajduje, bo trudno uwierzyć, że po godzinie przeszukiwania mieszkania trafili na te puszki, które były zaspawane. Saszetka z zawartością pieniędzy w kwocie około 300 zł, 400 marek zachodnio-niemieckich o wartości 253 zł i 12 dolarów. Po tym rabunku zamykają drzwi od środka, zostawiają okna parawanami lekarskimi, by nic nie było widać, i uciekają. Nie wiem, którędy uciekają, skoro zamykają te drzwi od środka. Ale już po południu do mieszkania Turskich przychodzą klienci, aby odebrać swoje protezy. Nikt im nie otwiera, co się nigdy nie zdarzało, bo zawsze był przecież Władysław, który podchodził do tych drzwi. No, wszystkich klientów czy tam pacjentów to bardzo dziwi, no, ale myślą sobie, że może starsi państwo gdzieś pojechali, a może, nie wiem, śpią, cokolwiek. 4 sierpnia 1991 roku syn Turskich próbuje dostać się do mieszkania, ponieważ poprzedniego dnia, gdy do nich dzwonił, nikt nie odbierał. I to było do Turskich niepodobne. To też było tak, że oni nie odbierali już od wielu dni. I syn był tym bardzo zdziwiony. I tak próbował sobie cały czas gdzieś to zracjonalizować, że przecież tam są trzy osoby w domu, że gdyby coś się stało, to na pewno ktoś by go powiadomił, a może się telefon zepsuł, a może coś tam. Mężczyzna wchodzi do środka w końcu, bo przyjeżdża do Opola Lubelskiego sprawdzić, co z jego rodzicami jest nie tak. I wtedy znajduje zwłoki swoich rodziców oraz Władysława. I całe mieszkanie jest pokryte plamami krwi, ale nie ma żadnych śladów włamania, bo drzwi wejściowe były zamknięte na klucz. W związku z czym syn od razu podejrzewa, że stało się coś złego i to albo się stało z rąk Władysława, który potem, nie wiem, popełnił samobójstwo, ale dziwne by to było, gdyby się sam udusił, albo odebrał im życie ktoś znajomy. Oczywiście od razu zostaje wezwana policja, która zabezpiecza ślady na miejscu zbrodni. Udaje im się zabezpieczyć odciski palców i ślady krwi, które nie należą do ofiar, jednak na tamten czas nie można było wykonać badań DNA. Chociaż może można było, ale to chyba było jeszcze totalnie niepopularne w Polsce i absurdalnie drogie. No i te badania krwi, wtedy się głównie badało na grupę krwi, nie wskazały żadnej konkretnej osoby i z tego względu rok później śledztwo zostaje umorzone ze względu na brak postępu oraz brak potencjalnych sprawców, tam z powodu niewykrycia sprawcy. Ale w 2012 roku w Lublinie powstaje Archiwum X. I to Archiwum X otwiera sobie jakiś tam katalog z niewykrytymi zbrodniami i zabójstwami z okolicy. Trafiają na potrójne zabójstwo w Opolu Lubelskim i wracają do tej sprawy. Pierwsze, co robią, to wszystkie zebrane i zabezpieczone materiały poddają badaniom DNA. I wyniki od razu wskazują jasno, że krew zabezpieczona na narzędziu zbrodni, czyli na ostrzu siekiery, należy do wszystkich trzech ofiar. Adeli, Mieczysława oraz Władysława, ich opiekuna. Z kolei 5 plam krwi na folii okrywającej pianino w gabinecie protetycznym oraz w innych miejscach, takich jak podłoga, klamka oraz oparcie sofy, to krew należąca do kogoś zupełnie innego. Detektywi więc porównują tę próbkę czwartej osoby, która była obecna w miejscu zbrodni, z pobranymi materiałami od potencjalnych sprawców, których tam wówczas w 91 roku wytypowano. No i bingo, mają oczywiście zgodność i ponad wszelką wątpliwość wiedzą, że ta krew należała do Zdzisława, mieszkańca Nowej Soli. Kiedy śledczy docierają do Zdzisława i zatrzymują go, ten jest w ciężkim szoku. ponieważ kompletnie nie spodziewał się tego, że kiedykolwiek to rozwiązanie tej zbrodni ujrzy światło dzienne, nie po 21 latach na pewno, więc wydaje mi się, że po tych 21 latach totalnej bezkarności, takiego poczucia, że po prostu uszło mu to na sucho, no mógł już dawno nie pamiętać o tym, co zrobił, jeżeli w ogóle da się coś takiego zapomnieć. Mówi o tym, że nie działał sam, że był z nim jeszcze kolega, ale ten mężczyzna, który mu pomagał, odmawia składania zeznań, korzysta ze swojego prawa, jakie ma. Początkowo Zdzisław w ogóle nie przyznaje się do winy, zasłania się niepamięcią, no ale kiedy śledczy zestawiają jego zeznania z dowodami znalezionymi na miejscu zbrodni i mówią o tym, że znaleziono tam krew, i to w wielu miejscach, krew Zdzisława, jego krew, on wtedy składa takie wyjaśnienie, to jest cytat: ja dostałem krwotoku, jak paliłem papierosa, chciałem wyjść na podwórze, ale drzwi były zamknięte. Nie zawołałem wówczas pana Turskiego, żeby mi pomógł w krwotoku, bo się wstydziłem i zawsze miałem przy sobie chusteczkę oraz bandaż. Tak tłumaczył obecność śladów krwi na miejscu zbrodni. Oczywiście sąd nie dał temu absolutnie wiary i kiedy zostaje zatrzymany w 2011 roku, ma 69 lat. Twardo twierdzi, że nie pamięta tych wydarzeń. Cały czas utrzymuje, że jego krew znalazła się tam w wyniku skaleczenia, do którego doszło, kiedy przyszedł oglądać te samochody na sprzedaż, a prokuratura nie pozostawia wątpliwości, kto jest sprawcą tej zbrodni. W związku z czym zostaje skazany w wyniku procesu na 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. To oznacza, że wyrok zakończy się w październiku 2036 roku, kiedy Zdzisław będzie miał 90 lat, jeżeli dożyje tego wieku, więc w jego przypadku to praktycznie oznacza dożywocie, ale jakim cudem ten mężczyzna nie dostał dożywocia za potrójne zabójstwo i to jeszcze bardzo brutalne, z niskich pobudek? Otóż nie mógł go dostać dlatego, że opierał swój wyrok sąd na kodeksie karnym, który był aktualny w latach dokonywania zbrodni, ponieważ prawo nie działa wstecz. Więc był to kodeks karny z 1969 roku i wówczas nie istniała kara dożywocia, istniała kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara śmierci. No, kara śmierci jest konstytucyjnie zabroniona, w związku z czym można było przewidzieć dla niego najwyższy wymiar kary obowiązujący w momencie popełnienia zbrodni i było to 25 lat pozbawienia wolności, co na szczęście w przypadku tego mężczyzny oznacza praktycznie dożywocie. Nie wiem, jak się dalej potoczyły losy tego sadu, który był jakimś takim punktem zaczepienia tych dwóch rodzin, na nieszczęście oczywiście państwa Turskich i pana Władysława. Synowie bardzo przeżyli śmierć rodziców, społeczność również. Cieszyć może tylko fakt, że po tylu latach zbrodnia została wykryta, sprawca tej zbrodni został wykryty i ukarany. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czy czujecie ulgę z tego powodu, że sprawca został odnaleziony? A jeśli macie ochotę zobaczyć zeznania różnych świadków czy śledczych, którzy pracowali przy tej sprawie, to zapraszam Was do odcinka programu Opowiem Ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat już dzisiaj o 22:00. To jest odcinek, który prowadzi Max Czornyj, pisarz kryminałów, świetnie wszystkim znany. Zapraszam Was serdecznie, bo to jest bardzo ciekawy odcinek. Tam możecie się dowiedzieć kilku jeszcze dodatkowych szczegółów. Ja tę sprawę oparłam na kilkunastu źródłach, głównie z prasy takiej lokalnej, która szumnie opisywała tę sprawę na początku lat 2010, znaczy dziesiątych tego wieku, ale też świetnie opisał ją Tomasz Kin w książce Bez przedawnienia i też znajduje się bardzo ciekawe opowiadanie w książce Powiem Ci o zbrodni. Tutaj jest bardzo fajnie fabularyzowana ta opowieść i jeszcze znajdziecie ją w podcaście właśnie Tomasza Kina. Także zapraszam Was do pogłębiania źródeł, które wrzucam tutaj oczywiście w linkach i zapraszam do obejrzenia odcinka Opowiem Ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat dzisiaj o 22 i w każdy piątek o 22 wszystkie nowości. Do usłyszenia, bądźcie bezpieczni i trzymajcie się ciepło.